Edukacja włączająca, integracja, szkolnictwo specjalne. Czy realizacja założeń edukacji włączającej, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji, oznacza, że placówki integracyjne i specjalne przestaną istnieć, bo nie będą już potrzebne? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Bez Barier. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Zapraszam. W projekcie zmian w nauczaniu włączającym pada słowo przekształcenie, a w realiach polskich oznacza to, żeby szkołę przekształcić, należy ją zamknąć. Tak mówią pedagodzy i tego boi się środowisko edukacyjne, czyli właśnie likwidacji szkół specjalnych. Szkoły specjalne nie będą likwidowane, uspokaja resort edukacji. A naszym gościem jest dziś pani Ewa Rosińska, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani dyrektor, i jak to jest? Boicie się, że to jest albo-albo?
Boimy się oczywiście, że to jest albo-albo, ponieważ nie ma jeszcze na dzień dzisiejszy takich konkretów, które by pozwoliły nam myśleć, że szkoły specjalne w jakimś chociażby okrojonym wymiarze przetrwają i dalej będą tym przyjaznym miejscem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim.
Zanim zaczniemy dyskusję o tym, czy lepsza jest edukacja włączająca, czy szkolnictwo specjalne, przypomnijmy historię szkolnictwa specjalnego w trzech dosłownie zdaniach, bo to nie jest bardzo długa historia. To jest na ziemiach polskich okres dwudziestolecia międzywojennego i fantastyczni pedagodzy, wręcz ikony swojego fachu, czyli dr Janusz Korczak i profesor Maria Grzegorzewska. To oni kładli pod waliny, pod polską pedagogikę specjalną.
Tak, oczywiście. Czasy funkcjonowania szkół specjalnych, takich pierwszych szkół specjalnych, zaczęły się właśnie w tych latach przedwojennych i tutaj prekursorką była niewątpliwie Maria Grzegorzewska. Natomiast no, ten początek tych szkół specjalnych był trudny, ponieważ one się rozwijały tylko w nielicznych miejscowościach, miastach, większych ośrodkach. Natomiast samo takie szkolnictwo specjalne w pełni, one rozwinęło się troszeczkę w późniejszym czasie. Ale też jak gdyby historia tego szkolnictwa specjalnego była dosyć burzliwa, ponieważ tutaj jak gdyby ogromne znaczenie ma to, że do szkoły specjalnej trafiali uczniowie, którzy byli skierowani w tych pierwszych latach powstawania tych szkół przez nauczycieli, przez szkoły. I jakby historia tych szkół specjalnych zmieniła się, tak jak wydaje mi się, w momencie też całkiem niedawnym, kiedy to rodzice podejmowali decyzję o tym, czy ich dzieci będą kontynuować naukę, edukację w szkołach masowych, integracyjnych, czy w szkołach specjalnych. Więc to był taki, myślę, przełom też w postrzeganiu uczniów niepełnosprawnych i w ofercie edukacyjnej szkół specjalnych.
A pani dyrektor bardzo tak łagodnie przemknęła po temacie, a to wcale nie jest taka prosta sprawa, ponieważ odium, które szkoły specjalne otrzymały w latach 70., na początku lat 80., ciągnie się trochę za tymi szkołami do dzisiaj i do dzisiaj uważa się, że uczniowie szkół specjalnych to są tacy trochę gorsi uczniowie, albo że szkoły specjalne są w jakiś sposób placówkami piętnującymi. To na pewno nie o tym myślała profesor Maria Grzegorzewska, która mówiła, że przede wszystkim nie kaleka, a człowiek.
A człowiek, tak, dokładnie. No tak, oczywiście tak było, że w społeczeństwie w ogóle istnieje taki pogląd bardzo stereotypowy i krzywdzący, że szkoły specjalne to są szkołami, gdzie dzieci są izolowane, gdzie są oddzielane od społeczeństwa.
Ale była też w pewien sposób, może nie było to oficjalne, ale nieoficjalnie wiadomo, że tak właśnie było. te dzieci, które, z którymi nie radzili sobie nauczyciele w tak zwanych dzisiaj szkołach masowych, były wysyłane do szkoły specjalnej. I nieważne, czy było to ze względu na to, że to dziecko było z niepełnosprawnością intelektualną bądź nie, czy to, co dzisiaj byśmy nazwali ADHD, czy co dzisiaj nazwalibyśmy autyzmem, czy zespołem Aspergera, czy zaburzeniami ze spektrum, czy były to po prostu problemy wychowawcze?
No, też myślę, że z tego wzięła się ta taka łatka przykładana osobom, dzieciom uczącym się w szkołach specjalnych, że one były kierowane ze szkół masowych przez nauczycieli w momencie, kiedy sprawiały wielkie problemy i trudności, więc być może były te osoby były postrzegane jako osoby, które nie poddają się procesowi czy rewalidacji, czy edukacji. W związku z tym może istniał taki pogląd, że jak one były kierowane do szkół specjalnych, to tam po prostu sobie są, funkcjonują, ale nie do końca może wszyscy byli zainteresowani, w jaki sposób to przebiega. Natomiast myślę, że i w tamtych czasach, i w dzisiejszych czasach ten proces rewalidacji istniał, był i miał ogromne pozytywne znaczenie w rozwoju dzieci, nie tylko w edukacji, ale przede wszystkim w rozwoju i w rozwoju społecznym. Natomiast też jakby troszeczkę zwrócić należy uwagę na to, że troszeczkę inne dzieci trafiały do szkół specjalnych w tamtych czasach, bo w tych latach 70. i troszeczkę później gro tych dzieci to były dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci, u których ta niepełnosprawność intelektualna była jakoby nabyta środowiskowo przez zaniedbania, przez złą opiekę, przez niedopatrzenia. Więc jak gdyby też to narzucało takie, może troszeczkę nutkę takiego negatywnego spojrzenia na osoby niepełnosprawne. Dzisiaj to jest troszeczkę inaczej, bo ta niepełnosprawność dotyka dzieci tak naprawdę z każdej rodziny. Nie ma znaczenia, jaki jest status społeczny tego dziecka, jakie jest wykształcenie rodziców, tak? Więc jak gdyby troszeczkę to się zmieniło i troszeczkę też pod względem tej opieki nawet rodzinnej to jest to troszeczkę inaczej. Te dzieci są bardzo zaopiekowane, są bardzo dobrze wychowane, są można powiedzieć dopieszczone w każdym calu. Więc to też troszeczkę inne rzuca spojrzenie.
I zmieniło się środowisko, zmieniło się społeczeństwo, zmieniły się też bardzo szkoły specjalne. Już od lat mówimy o tym, że raczej są to placówki specjalistyczne niż specjalne. Szczególnie na początku lat 2000 mnóstwo szkoleń dla nauczycieli, bardzo specjalistycznych, wprowadzanie nowych terapii, nowych sposobów i metod nauczania, no i zaopatrzenie w sprzęt.
Tak, no niewątpliwie, ale też tutaj zwrócić należy uwagę, że zawdzięczamy to wszystko też badaniom, tak, i też jak gdyby wiedzy na temat skąd się bierze niepełnosprawność, jak te zaburzenia przebiegają, co my możemy jako pedagodzy, nauczyciele zrobić w przypadku dzieci niepełnosprawnych, no a za tym idą też nowe możliwości diagnostyczne i nowe możliwości rewalidacyjne, czyli mamy dostęp do takich metod, o których wcześniej mogliśmy tylko sobie pomarzyć, więc też mamy dostęp oczywiście do szkoleń licznych i dlatego też możemy mówić, że nie jest to szkoła specjalna, tylko jest to szkoła specjalistyczna, czyli mamy przede wszystkim wiedzę, już może nie chodzi tylko o to, że ta wiedza jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale tu chodzi w ogóle o zaburzenia rozwojowe u dzieci, które też, jak myślę, w dzisiejszym czasie problemem nie są same dzieci niepełnosprawne, bo te zaburzenia i dysharmonie rozwojowe dotykają szerszego grona społeczeństwa, chociażby dzieci też, które są w normie intelektualnej, a przejawiają różnego rodzaju zachowania, chociażby trudne, nadpobudliwość psychoruchowa, autyzm, Asperger, tak? Więc myślę, że w ogóle w dzisiejszych czasach, no przynajmniej jak ja zaczynałam pracę w szkolnictwie specjalnym, to uważało się, że dziecko dziecko z zespołem Downa to już jest prawdziwy problem. Dzisiaj mówimy, że dziecko z zespołem Downa to jest perełka wśród dzieci z innymi zaburzeniami, z którymi my musimy sobie poradzić. Więc to jest jak gdyby no, w ostatnich 10 latach wszystko się zmieniło. Zmieniło się podejście, zmieniły się potrzeby, zmienił się nasz klient, czyli nasz uczeń. I jak gdyby do tego musimy dostosować i jak gdyby korzystamy z tych możliwości technologicznych, bo przecież wielu metod, z których dzisiaj korzystamy, chociażby tomatyce, EEG, biofeedback, nie było w tamtych czasach, w latach 70. Więc tu jest ogromny postęp, jeśli chodzi o te specjalistyczne podejście do dzieci z niepełnosprawnościami, aczkolwiek ja bym chciała zwrócić uwagę, że my w szkołach specjalnych jesteśmy przede wszystkim wykwalifikowani, przygotowani do pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem, nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną.
Integracja okazała się tylko etapem przejściowym.
Tak, z integracją wszyscy wiązaliśmy ogromne nadzieje. Ja akurat, gdy wchodziła integracja, nie byłam ani nauczycielem, ani dyrektorem szkoły specjalnej. Pracowałam w szkole masowej, więc byłam nią bardzo mocno zachwycona i uznałam, że nareszcie jest ten moment, kiedy wszystko się zmieni i wszystko będzie tak, jak być powinno. Natomiast trochę ta rzeczywistość nas rozczarowała. Już wtedy tak naprawdę zakładano, że szkoły specjalne przestaną istnieć, ponieważ dzieciom niepełnosprawnym zostaną stworzone warunki w klasach integracyjnych i wszystko się zmieni. No, okazało się, że to było tylko przejściowe, ta euforia trwała kilka lat, natomiast później okazało się, że mimo chęci, mimo dobrego pomysłu, jednak warunki, jakie trzeba spełnić i należy spełnić, aby dziecko z niepełnosprawnością, tutaj przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną, poradziło sobie w klasie integracyjnej, są tak duże, że no nie zawsze to wychodzi, ale przede wszystkim myślę, że tutaj barierą jest duża mimo wszystko grupa dzieci w klasie, gdzie te nasze dzieci niepełnosprawne intelektualnie zazwyczaj giną i przepadają.
I okazało się, że to nie do końca działa. Chociaż w naszym systemie istnieje możliwość pewnego przepływu, to znaczy dzieci z grup integracyjnych mogą trafić do szkół specjalnych, dzieci ze szkół specjalnych mogą trafić do grup integracyjnych, dzieci ze szkół masowych mogą trafić do grup integracyjnych. Tutaj zawsze jest to decyzja rodzica, więc są te kanały przepływu.
Tak, to jest decyzja rodzica. No i oczywiście musi być odpowiednie orzecznictwo, tak? Czyli dzieci muszą mieć jednak odpowiednie orzeczenie, żeby trafić do szkoły specjalnej czy do szkoły integracyjnej. I tutaj rodzic decyduje i to oczywiście też zależy w dużej mierze od świadomości rodzica, tak? I od tego, jaki rodzic sobie też stawia cel, jeśli chodzi o własne dziecko, niewątpliwie. No ale w ostatnim czasie mamy jednak taką tendencję i zauważamy przynajmniej w naszej szkole, że jest gro rodziców, które sobie wręcz nie wyobraża tego, że ich dziecko mogłoby funkcjonować w innym systemie poza szkolnictwem specjalnym. Oni tutaj widzą pełne możliwości rozwojowe, pełne możliwości wykorzystania potencjału, ale przede wszystkim też wysyłając dziecko do szkoły specjalnej, czują pewną ulgę i pewne zaopiekowanie, i pewne takie poczucie bezpieczeństwa dla siebie i dla swojego dziecka. I myślę, że to jest ważne.
A nie ma obaw o to, czego zaprzeczeniem jest edukacja włączająca, czyli o segregację, wyłączenie.
No właśnie, ja bym chciała tutaj odnieść się troszeczkę do tej segregacji, do tego wyłączenia i w tym kierunku troszeczkę myślenie ukierunkować, ze względu na to, że bardzo mi się też jak gdyby trochę mnie dziwi i nie podoba mi się takie myślenie, że szkoły specjalne są segregacją, czyli że dzieci się segreguje i tam się odsyła. My na to, przynajmniej jako pedagodzy specjalni, patrzymy zupełnie inaczej, że szkoła specjalna jest dla dziecka przywilejem. Dla dziecka, które ma ograniczone możliwości psychofizyczne, w inny sposób funkcjonuje i to jest taki przywilej dla dzieci niepełnosprawnych, które mogą funkcjonować w środowisku zupełnie im przyjaznym, zupełnie bliskim, dającym im możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, swoich pasji, swoich personalnych umiejętności społecznych, w ogóle nawiązać relacje, ale też komunikację, tak? Więc my postrzegamy nasze szkoły specjalne w ten sposób, sposób i myślę, że rodzice tutaj się z nami w pełni zgodzą. Ci, którzy mają wiedzę i świadomość, jak funkcjonuje szkoła specjalna. Więc chociaż to może być przez osoby niezwiązane ze szkolnictwem specjalnym inaczej postrzegane, to tak naprawdę to jest to takie przyjazne miejsce. My czasem mówimy o sobie, że szkoła nasza to jest miejscem, w którym rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba jedynie trochę poczekać.
Powstały specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą. Mamy też takie centrum w Białymstoku. Tak. Są już szkoły, które współpracują z tym centrum, aby wypracować model chyba edukacji włączającej. Czyli to, jak specjaliści ze szkół i placówek specjalnych, bo to nie tylko szkoły specjalne, ale też specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, mają współpracować ze szkołami tak zwanymi ogólnodostępnymi, czyli masowymi, aby te szkoły ogólnodostępne stały się przyjazne i były gotowe do tego, aby wprowadzać u siebie model edukacji włączającej. Chyba niczego nie pomyliłam.
Tak, dobrze. Okej, wszystko jest, jeśli chodzi o terminologię. Tak jest w rzeczywistości. Tak, te SCWEWy tak zwane, specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej ruszyły od bodajże września, czy od nawet od...
Do końca jest sierpnia.
Tak, sierpień, wrzesień. No to jest bardzo nieduży czas, więc na razie to jeszcze, ja to oczywiście bacznie obserwuję, jestem w stałym kontakcie z koleżankami, które czynnie w tym biorą udział. Na razie wiem, że są spotkania, że są szkolenia, że jest wypracowywany właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, model. Natomiast jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy, do czego chyba wszyscy zmierzają i w jakim kierunku to pójdzie i co zostanie wypracowane, więc myślę, że na to należy jeszcze poczekać. Nie wiem, czy rok nam wystarczy, bo program pilotażowy, z tego co wiem, zaprojektowany jest na 2 lata. Więc myślę, że musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać. Natomiast ja myślę, że mam duże doświadczenie, bo ja też przez 7 lat pracowałam w szkole masowej, tak zwanej. Dopiero później trafiłam do szkoły specjalnej i jakoś tak nie potrafię sobie tego wyobrazić. Więc z niecierpliwością czekam na ten model.
Model będzie przygotowywał się 2 lata. To jest na razie pilotaż, więc trudno też przewidzieć, każdy region, każde centrum przygotowuje swój własny model. Prawdopodobnie potem gdzieś będzie na podstawie tego wypracowywany jeszcze jakiś model ogólny, czy też każdy region będzie miał swój model edukacji włączającej. Tego też jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że mniej więcej czas jest do 2030 roku. Przy tym pierwszy etap już realizacji edukacji włączającej ma nastąpić w roku przyszłym.
Dosyć szybko, tak, bo w 2020 roku.
W 2022
roku, tak. Czyli tak naprawdę od nowego roku szkolnego. Ale tak do końca, nie mamy jeszcze konkretów. Nie wiemy, czy to będzie też pilotaż, czy to będzie dotyczyło tych szkół masowych, które wzięły udział w tym pilotażu. Więc jakby tutaj te informacje jeszcze chyba nie są do końca doprecyzowane, jasno określone. I nie wiemy, w jakim to zakresie i w jakiej to formie ma ruszyć. Więc z niecierpliwością czekamy. Tak naprawdę ja czekam na rozporządzenie, bo w momencie, kiedy te SCWEWy zaczęły funkcjonować, rozumiem, że tam jest też do wypracowania rozporządzenie, które będzie regulacją taką prawną tego wszystkiego, więc chyba dopiero wtedy, jak przynajmniej projekt rozporządzenia się ukaże, będziemy mogli cokolwiek wiedzieć i nad czymkolwiek się zastanawiać, bo na razie jest tylko, są ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych wydane przez ministerstwo, na których bazujemy, ale to są bardzo takie ogólne i okrojone informacje.
Szkoły specjalne, czy nauczyciele ze szkół specjalnych martwią się, czy obawiają się, że szkoły specjalne zostaną przekształcone w swego rodzaju wypożyczalnie specjalistów i wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu. To znaczy szkoły ogólnodostępne będą, żeby spełnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów, będą potrzebowały specjalistów i wtedy do takiego specjalistycznego centrum wspierania edukacji włączającej, które będzie miało bazę chyba wszystkich specjalistów we wszystkich zapotrzebowanych dziedzinach edukacji specjalnej. Będą mogły się zgłosić. My dzisiaj potrzebujemy logopedy na 3 godziny i sprzęt do Tomatisa na 2.
No właśnie, to jest takie trudne do zrozumienia, natomiast no, ja chciałam podkreślić, że dzisiaj logopedy potrzebują wszystkie szkoły, nawet szkoły specjalne, podobnie jak terapeutów integracji sensorycznej. Jeśli chodzi o Tomatisa, to ja myślę, że bardzo w niewielkim stopniu jest wykwalifikowana kadra posiadająca kompetencje do prowadzenia i pracy tą metodą, a sprzęt jest ogromnie drogi. No tak ma ponoć być, ale to tylko i wyłącznie będzie dotyczyło tych szkół specjalnych, które zostaną przekwalifikowane w CWEWy, czyli te centra wspierające. Z tego, co wiem, to ma być to jedna szkoła na powiat, co najmniej jedna szkoła, więc no, tych szkół specjalnych jest znacznie więcej. Pytanie jest takie, co z pozostałymi szkołami specjalnymi?
Na pewno specjaliści, dobrzy specjaliści znajdą pracę,
to o to
a
się
dzieci,
nie martwimy.
Dzieci będą zadbane i edukacja będzie na wystarczającym poziomie. No, będzie to edukacja włączająca, a nie segregacyjna. Co ładnie brzmi, bo równie ładnie się wykształciło w czasie tych wszystkich prób i programów i projektów. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani dyrektor Ewa Rosińska ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, dziękuję.